Działalność Nehemiasza to dla nas wspaniały przykład energicznej, pomysłowej i odważnej służby dla Boga. Za sprawą Nehemiasza odbudowane zostały w ciągu 52 dni mury obronne Jerozolimy. Innym wydawało się to w ogóle niemożliwe, by odbudować leżące w kompletnej ruinie mury. Natomiast Nehemiasz zorganizował cały lud Jerozolimy, podzielił ludzi na brygady, zachęcał wszystkich, pokierował ich pracą i efekt był zaskakujący. Nehemiasz kierował także odbudową całej Jerozolimy, budynków wewnątrz miasta. Był również zaangażowany w akcję zaludniania stolicy. Jerozolima była zrównana z ziemią. Na miejscu dawnego, świetnego miasta, zbudowanego przez Dawida i Salomona, znajdowały się tylko ruiny i zgliszcza. Niewielu więc było Izraelitów, którzy z własnego wyboru zdecydowali się tu zamieszkać. Większość ludzi wolała osiąść w mniejszych, nie tak zniszczonych miejscowościach w głębi kraju. Rzucano losy i co dziesiątego Izraelitę zobowiązywano do pozostania w Jerozolimie i do uczestniczenia w odbudowie domów mieszkalnych stolicy. Mówiliśmy już trochę o tych trudnych czasach pracy u podstaw budowania od początków w czasie naszej poprzedniej audycji. Dzisiaj będziemy obserwować dalsze postępy w odbudowie Jerozolimy, w zaludnianiu miasta, a opisuje je 11 i 12 rozdział Księgi Nehemiasza. Zamieszczona jest tu lista imion ludzi, którzy przywrócili Jerozolimie życie. Imiona tych ludzi zapisane są w Bożej Księdze, bo byli to ludzie dzielni, posłuszni Bożemu wezwaniu, odważni i wierni. Z oddaniem wykonywali misję, którą powierzył im Pan. Drogi przyjacielu, nie jest istotne to, byśmy poznali brzmienie tych trudnych dla nas do wymówienia imion. Bóg zna je doskonale. Zna wszystkie czyny tych ludzi, tak jak zna nasze imiona i nasze życie. Budowniczowie Jerozolimy mogą być dla nas wzorem wytrwałej, wytężonej pracy na rzecz Bożego Królestwa. Pamiętajmy, że Pan z miłością patrzy na tych, którzy służą Mu z oddaniem, wytrwale, wiernie, niezależnie od tego, jak trudne zadanie przychodzi im wykonać. A teraz spójrzmy, z jaką radością oddawano cześć Bogu, gdy postanowiono poświęcić mury obronne Jerozolimy, odbudowane za dni Nehemiasza. Opisowi tej uroczystości poświęcona jest znaczna część 12 rozdziału Księgi Nehemiasza. Przeczytajmy fragment od 27 wiersza 12 rozdziału. A na poświęcenie muru Jerozolimy odszukano Lewitów, by ze wszystkich ich siedzib sprowadzić ich do Jerozolimy na radosny obchód poświęcenia przy hymnach i grze na cymbałach, harfach i cytrach. Zgromadzili się więc śpiewacy tak z okręgu otaczającego Jerozolimę, jak i z gospodarstw Netofatytów oraz z Bet-Hagigal i z pól miejscowości Geba i Azmawet. Śpiewacy bowiem zbudowali sobie gospodarstwa dookoła Jerozolimy. Kapłani i lewici oczyścili siebie, a potem oczyścili lud, bramy i mur. Na uroczystość poświęcenia muru przybyli kapłani, lewici i śpiewacy, a także przedstawiciele wszystkich rodów izraelskich, nie tylko z Jerozolimy, ale też z wszystkich innych miejscowości, w których osiedlili się żydowscy repatrianci. Wszyscy zgromadzili się w Jerozolimie, by wielbić i wychwalać Boga, by grać, śpiewać i tańczyć ku Jego chwale, by sławić Jego miłosierdzie, wywyższać Jego moc i majestat. Było to wspaniałe, uroczyste święto ku czci Pana, który przywrócił do życia Jerozolimę. Było to święto powierzenia na nowo Bożej opiece miasta, jego murów obronnych, domostw i wszystkich mieszkańców. Nehemiasz tak opisuje tę radosną uroczystość dalej. I wprowadziłem zwierzchników Judy przed mur i ustawiłem dwa wielkie chóry dziękczynne. Jeden szedł wzdłuż muru, w prawo ku bramie śmietników. Za nimi szedł Hoszajasz z połową zwierzchników Judy oraz Azariasz, Ezdrasz, Meszulam, Juda, Mijam, Szemajasz i Jeremiasz spośród kapłanów z trąbami, a Zachariasz, syn Jonatana, syna Szemajasza, syna Mataniasza, Micheasza, Zakura, syna Asafa i bracia jego, Szemajasz, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maj, Natanael, Juda, Hanani z instrumentami muzycznymi Dawida, męża Bożego, a pisarz Ezdrasz szedł przed nimi. Dalej posuwali się oni ku bramie źródlanej. Następnie poszli wprost przed siebie w kierunku stopni do miasta Dawidowego. Po drodze w górę przy murze, obok pałacu Dawidowego, aż do bramy wodnej na wschodzie. Drugi chór dziękczynny, a ja byłem za nim oraz połowa zwierzchników, szedł wzdłuż muru w lewo, obok wieży piekarników, aż do muru szerokiego. Dalej obok bramy efraimskiej, ku bramie jeszańskiej i ku bramie rybnej oraz wieży Hananeela, wieży Seciny i aż do bramy owczej, a stanęli przy bramie więziennej. Oba chóry dziękczynne stanęły przy domu Bożym, ja także i połowa zwierzchników ze mną. Jak widzimy, cały lud izraelski podzielił się na dwie części, prowadzone przez chóry wielbiące Boga, śpiewające i grające na trąbach. Te dwa uroczyste pochody okrążyły mury Jerozolimy i spotkały się u stóp świątyni, gdzie wszyscy razem, kapłani, lewici, zwierzchnicy rodów, śpiewacy i cały lud oddawali cześć żywemu Bogu, Panu Izraela. W jednym z końcowych wierszy 12 rozdziału czytamy takie podsumowanie opisu tej radosnej uroczystości. W owym dniu złożono znaczne ofiary. Cieszyli się wszyscy, gdyż Bóg dał im wielką radość. Również żony i dzieci cieszyły się, a radość Jerozolimy słyszano z daleka. Możemy sobie wyobrazić, jak wielkie wrażenie wywarła ta radosna wrzawa ludu uwielbiającego Boga na sąsiadujących z Izraelitami narodach pogańskich. Możemy tu postawić sobie pytanie, dlaczego wielu ludzi niewierzących w Boga przechodzi obok naszych kościołów obojętnie? Dlaczego ludzie, którzy obserwują nasze życie na co dzień, nie są zainteresowani chrześcijaństwem, nie odczuwają pragnienia poznania Jezusa Chrystusa, naszego Pana? Może nie widzą w naszym życiu nic atrakcyjnego, nic pociągającego? Może brakuje w naszym życiu radości, tej cząstki owocu Ducha Świętego, którą apostoł Paweł wymienia zaraz obok miłości? Apostoł Jezusa wzywa: radujcie się zawsze. Powtarzam, radujcie się. A sam Jezus podkreślił: przyszedłem po to, żeby wasze życie było spełnione, obfitujące, żeby wasza radość była zupełna. W radości, w tej duchowej radości oferowanej nam przez Chrystusa, tkwi potęga Bożej mocy. Kto prawdziwie żyje z Chrystusem na co dzień, w tego życiu manifestuje się radość niezależna od okoliczności zewnętrznych. Radość głęboka, twórcza, zaraźliwa. Radość, która pociąga innych, tych, którzy Jezusa nie znają i żyją nieraz zagubieni, zasmuceni. Oby w naszym życiu nie zabrakło prawdziwej Bożej radości, radości, którą daje Zbawiciel i Pan, Jezus Chrystus. Przedostatni, 12 rozdział Księgi Nehemiasza ukazuje nam więc bardzo radosne wydarzenie, poświęcenie murów obronnych Jerozolimy. Niestety ostatni rozdział, 13, rysuje już zupełnie inny obraz przed naszymi oczyma. Obraz nieposłuszeństwa, odstępstwa ludu Bożego. Pomiędzy relacją 12 a 13 rozdziału Księgi Nehemiasza istnieje dłuższa przerwa w czasie historycznym. Nehemiasz musiał powrócić na dwór króla perskiego, Artakserksesa, bo jak wiemy, uzyskał od niego pozwolenie wyjazdu do Jerozolimy tylko na pewien okres czasu. Gdy po kilku latach, uzyskawszy zgodę na ponowną podróż do ojczyzny, powrócił do Jerozolimy, zastał tu sytuację, która go bardzo zasmuciła. Lud izraelski nie dochował wierności przymierzu odnowionemu z Bogiem, Panem Izraela, i powrócił do praktyk, które prowadziły do zatarcia tożsamości ludu Bożego, do przekreślenia jego wybrania, odłączenia dla Boga, dla wypełnienia szczególnej misji niesienia świadectwa o żywym Bogu innym narodom. Wbrew przyrzeczeniom, w dalszym ciągu miały miejsce przypadki małżeństw mieszanych i to nawet wśród kapłanów. Z początkowych wierszy 13 rozdziału dowiadujemy się, że sam arcykapłan Eliaszib był spokrewniony z wrogim Izraelowi Tobiaszem, z powodu poślubienia przez jego potomka poganki Ammonitki. Co więcej, kapłan Eliaszib urządził dla Ammonity Tobiasza komnatę na zapleczu świątyni jerozolimskiej. Nechemiasz postąpił słusznie, usuwając Tobiasza ze świątynnej komnaty. Nechemiasz zapisał w swoim pamiętniku: rozgniewałem się bardzo i wyrzuciłem cały sprzęt domu Tobiasza precz z tej komnaty. Wtedy kazałem oczyścić te komnaty i z powrotem przeniosłem do tego miejsca sprzęty domu Bożego, ofiarę pokarmową i kadzidło. W ten sposób pomieszczenia świątynne służyły na powrót tym celom, do których zostały zbudowane. Nechemiasz odkrył jednak dalsze nieprawidłowości. W 10 wierszu 13 ostatniego rozdziału Księgi Nechemiasza znajdujemy takie jego słowa: dowiedziałem się również, że nie dostarczono przydziałów lewitom i że oni, lewici, śpiewacy pełniący służbę, uciekali, każdy na swoje pole. Izraelici zobowiązani byli dzielić się swoimi majątnościami z lewitami. Mieli oni otrzymywać 10 część dochodów wszystkich rodzin, tak żeby mogli poświęcić się całkowicie służbie Bożej. Izraelici nie wywiązywali się z tego zobowiązania i lewici odchodzili ze świątyni. Szukali pracy, z której mogliby utrzymać siebie i swoje rodziny. Przez to zaniedbywana była służba Boża. Jak często i dzisiaj dzieje się coś podobnego. Nasze oczekiwania w stosunku do księży, pastorów, misjonarzy są nieraz zbyt duże. Oczekujemy od nich pełnienia wielu funkcji, w tym administracyjnych, organizacyjnych, i często ludzie ci, przepracowani ponad ludzkie siły, nie mając z naszej strony wystarczającego wsparcia, nie wytrzymują obciążenia, załamują się, rezygnują, albo po prostu zaniedbują studiowanie Bożego Słowa i ich służba przestaje być tym, czym być powinna. Pamiętajmy, za prawidłowe funkcjonowanie naszych wspólnot chrześcijańskich, naszych parafii, kościołów, odpowiedzialni jesteśmy wszyscy i wszyscy powinniśmy wnosić w nasze wspólnotowe życie swój aktywny wkład. Wtedy będziemy prawdziwym organizmem, ciałem Chrystusowym, budującym się wzajemnie i ciągle wzrastającym, dojrzewającym w wierze i w miłości. Gdy Nechemiasz dostrzegł nieprawidłowości w funkcjonowaniu służby świątynnej, zareagował zdecydowanie i szybko. Czytamy od 11 wiersza. Wtedy zganiłem zwierzchników i powiedziałem: czemu dom Boży jest opuszczony? Zebrałem lewitów i postawiłem ich na ich stanowisku, a cały Juda przyniósł do składnic dziesięcinę ze zboża, moszczu i oliwy, a zarząd nad składnicami powierzyłem kapłanowi Szelemiaszowi, pisarzowi Sadokowi i Pedajaszowi spośród lewitów. Pomocnikiem ich był Hanan, syn Zakura. Mieli oni obowiązek dawać przydziały swoim braciom. Tak więc Nechemiasz zaprowadził porządek w świątyni, ustanawiając odpowiedzialnymi nowych kapłanów, a potem westchnął do Boga: Panie, pamiętaj o czynach, które spełniłem dla domu Twojego i dla jego obsługi. I Bóg spełnił prośbę Nechemiasza. Dlatego właśnie w Bożej Księdze czytamy o Nechemiaszu i o jego trosce o czystość służby pańskiej. Nechemiasz odkrył jeszcze jedną nieprawidłowość w postępowaniu Izraelitów. Zapisał w swoim pamiętniku: w owych dniach widziałem, jak w Judzie deptano w szabat tłocznię, noszono snopki i kładziono na osły, tak samo wino, grona, figi i wszelki ładunek, i przywożono to wszystko do Jerozolimy w dzień szabatu. Udzieliłem im przestrogi, gdy w ten dzień chcieli sprzedawać żywność. A mieszkający tam Tyryjczycy przywozili ryby i wszelki towar i w szabat sprzedawali mieszkańcom Judy i w Jerozolimie. W dzień przeznaczony na sprawy pańskie pracowano w polu, handlowano produktami żywnościowymi, sprzedawano ryby, słowem zajmowano się wszystkim, tylko nie tym, czym powinno się zajmować w dniu należącym do Boga. Nechemiasz oburzył się na taką bezbożność. Zapisał: wtedy zgromiłem możnych Judy i powiedziałem im: co to za niegodziwa rzecz, którą popełniacie, gwałcąc dzień szabatu? Przełożeni Izraela byli odpowiedzialni za to, co się działo, gdyż zezwolili na pracę i handel w dzień szabatu. Czyż tak nie uczynili ojcowie wasi? Dlatego też Bóg nasz zesłał całe to nieszczęście na nas i na to miasto. A wy chcecie ściągnąć jeszcze większy gniew na Izraela przez gwałcenie szabatu? Nehemiasz przypomniał Żydom, że los Jerozolimy i całej Judei był i jest tak tragiczny, gdyż w przeszłości popełniali oni wielokrotnie wykroczenia przeciw Bożemu prawu. A teraz zaczęli postępować równie źle. Nehemiasz postanowił zdecydowanie przerwać tę praktykę. Zanotował w swym pamiętniku, jak czytamy dalej, i wydałem rozkaz, skoro przed szabatem mrok pokryje bramy Jerozolimy, wrota zostaną zamknięte. I drugi rozkaz, bramy nie będą otwarte aż dopiero po szabacie. Następnie niektórych z moich sług postawiłem przy bramach z dalszym rozkazem. Żaden ładunek nie przedostanie się w dzień szabatu. Gdy rozpoczynał się szabat, bramy Jerozolimy zamykano i otwierano je dopiero po zakończeniu szabatu. Początkowo kupcy nocowali pod murami miasta, licząc na to, że ktoś im otworzy choć jedną bramę. Ale gdy Nehemiasz ich ostrzegł, że poniosą srogą karę, odeszli. I w ten sposób szabat był odtąd w Jerozolimie dniem wolnym od handlu. Na koniec Nehemiasz pisze o najpoważniejszym problemie, który zagrażał jedności i tożsamości ludu Bożego. Czytamy od 23 wiersza. W owym czasie widziałem też Żydów, którzy poślubili kobiety aszdodyckie, amonickie i moabickie. A co do synów ich, to połowa mówiła po aszdodycku czy językiem takiego lub innego narodu, a nie umieli mówić po żydowsku. Wtedy zgromiłem ich i złorzeczyłem im. I niektórych z nich biłem i targałem ich za włosy i zaklinałem ich na Boga, nie wydawajcie córek swoich za ich synów. Nie bierzcie córek ich dla synów swoich, ani dla siebie za żony. Czyż nie przez to zgrzeszył Salomon, król izraelski? A przecież między wielu narodami nie było króla jak on. Był on miły Bogu swemu i ustanowił go Bóg królem nad całym Izraelem. Nawet jego skusiły do grzechu cudzoziemskie kobiety. Czy mimo tej przestrogi ma się słyszeć o was, że popełniacie zupełnie to samo wielkie zło, sprzeniewierzając się Bogu naszemu przez poślubianie kobiet cudzoziemskich? To był największy problem prowadzący do osłabienia narodu wybranego. Dzisiaj także niewłaściwy stosunek do seksu, przywiązywanie wagi jedynie do atrakcyjności zewnętrznej, promowanie tzw. wolnej miłości, wszystko to powoduje, że ciągle postępuje moralny i duchowy upadek społeczeństw. Ale prawdziwe, biblijne chrześcijaństwo wskazuje potrzebę oczyszczenia, uzdrowienia moralnego, przywrócenia właściwego sensu i piękna miłości, a także wierności i wzajemnego zaufania. Spójrzmy, jak postąpił Nehemiasz. Czytamy na koniec. I oczyściłem ich z wszelkiej cudzoziemszczyzny i ustanowiłem przepisy dla kapłanów i lewitów, dla każdego w jego zakresie. Dalej przepisy o dostarczaniu drewna w określonych terminach i o pierwocinach. Pamiętaj, Boże mój, o tym na moją korzyść. Nehemiasz doprowadził do oczyszczenia ludu Bożego i do przywrócenia właściwego porządku w służbie kapłanów i lewitów. Jego końcowe słowa to prośba do Boga, by pamiętał o jego szczerym pragnieniu służenia mu. Wkład Nehemiasza w duchowe przebudzenie ludu izraelskiego był bardzo duży. Bóg nie zapomniał o Nehemiaszu i o jego służbie. Dowodem na to jest i to, że i my dzisiaj mówimy o tym odważnym, energicznym człowieku, który wiernie służył Bogu, był godnym naśladowania przykładem dla całego ludu Bożego. Niech będzie też Nehemiasz zachęcającym przykładem dla nas, dla mnie i dla ciebie, drogi słuchaczu. Czas odbudowy Jerozolimy był trudnym czasem powrotu do Boga, powrotu do życia zgodnego z Bożymi standardami. W dziele tym współpracowało wielu ludzi, ludzi, którzy wiernie służyli Bogu i bliźnim. Trudno byłoby nam mówić o tym, kto z ówczesnych przywódców, proroków, kapłanów czy zwykłych członków ludu Bożego odegrał w tamtym czasie największą rolę. Czy Nehemiasz, naczelnik ludu izraelskiego, budowniczy murów obronnych Jerozolimy, człowiek, który potrafił pokierować pracą, zorganizować i zachęcić ludzi, a także wskazać i naprawić nieprawidłowości występujące w życiu Izraela na co dzień? Czy może Ezdrasz, kapłan, nauczyciel, kochający i głoszący Słowo Boże, prowadzący lud Boży ku upamiętaniu, ku duchowemu przebudzeniu? A może najważniejsza była w tamtym czasie rola królów perskich, którzy wydali dekrety zezwalające Żydom na odbudowę Jerozolimy? Albo też decydujące znaczenie miała służba Daniela, który żyjąc u boku królów perskich był dla nich jakby drogowskazem wskazującym na Boga niebios? Także dzięki świadectwu Daniela królowie ci byli tak przychylni ludowi izraelskiemu? A może największe znaczenie miały tu proroctwa Izajasza i Jeremiasza, którzy wszystko to, objawiając Bożą wolę, zapowiedzieli? Albo proroctwa Ageusza i Zachariasza, proroków przekazujących Boże Słowo ludowi w najtrudniejszych chwilach, w czasie wytężonej pracy? Nie jesteśmy w stanie ocenić, kto z tych ludzi był najważniejszym narzędziem w rękach Boga. Ich działania uzupełniały się. Byli oni, każdy z nich, wykonawcami określonej cząsteczki Bożego planu. Bóg poprzez nich osiągał swoje cele. I to On, Bóg, jest właściwym głównym bohaterem i twórcą historii. Bóg kieruje także dniem dzisiejszym. Pragnie działać poprzez nas, pragnie nas prowadzić jako swoje dzieci. Jeśli należymy do wspaniałego, żywego organizmu, Kościoła Chrystusowego, wtedy współpracując ze sobą, zachęcając się i wspierając, będziemy wykonawcami Jego woli. Będziemy współpracownikami, podobnie jak Nehemiasz, Ezdrasz i inni, współpracownikami żywego Boga. Jakże wielki to przywilej, jak wielkie zobowiązanie.